Muszę powiedzieć, że tego poranka pośród was doświadczyłem czegoś, czego wcześniej nie doświadczałem. Zawsze się tremowałem w swoim zborze. Do was przyjeżdżałem tak swobodnie mi się stawało za kazalnicą, swobodnie się czułem, a dzisiaj pierwszy raz to tak bardziej miałem ochotę wsiąść w samochód i wrócić do Szczytna niż wyjść do przodu. Nie wiem, może dlatego, że można przestałem być gościem i od dzisiaj jakby w innej relacji z sobą zaczynamy funkcjonować. Ale też jak patrzę na ten pierwszy rozdział listu do Filipian, gdzie tak jak mówiłem, chcę rozpocząć, żebyśmy przeszli razem przez ten list, to też widzę, jak Bóg doskonale go ułożył w swoim planie. W odpowiednim czasie zakończył się Habakuk, zaczął się list do Filipian. Dwa tygodnie temu mówiłem o tym, że Paweł z Filipianami zawarł przymierze, taką spółkę do głoszenia Ewangelii. I również, można powiedzieć, zawarliśmy takie przymierze z sobą. Przyjeżdżałem jak narzeczony do narzeczonej i coś zadziałało, że tak jakbyśmy się zaręczyli, teraz przez jakiś czas będziemy funkcjonować jak narzeczeństwo, będziemy z żoną tu przyjeżdżać teraz bardzo często, aż do momentu, kiedy razem będziemy iść przez życie z Chrystusem. Dużo myślałem o tym, co, jak ten fragment dzisiaj przedstawić, dlatego że myślę, że jakby jest ważne, tym bardziej jestem jakby pierwszy raz dzisiaj już w nowej roli. Te wersety, o których dzisiaj chcę się oprzeć, mówią dużo o modlitwie. Paweł mówi w szczególności w pierwszym wersecie dużo o modlitwie. Mówi: dziękuję Bogu mojemu za każdym razem, ilekroć was wspominam. Dziękuję Bogu, ilekroć was wspominam. Modlę się o to i o to w waszym życiu. I też moją wielką prośbą jest, abyście pamiętali o mnie, o moim domu, w swoich modlitwach. I to za każdym razem, bo tu Paweł najpierw mówi, ilekroć was wspominam, ale w czwartym wersecie mówi, za każdym razem o was się modlę. Za każdym razem, kiedy się modlę, dziękuję za was Bogu. Za każdym razem. Czyli wiem, jak ważna modlitwa jest w życiu wierzącego, a w szczególności ktoś, kto jest w służbie. Miałem kiedyś... moja babcia była osobą, która stale za mnie się modliła i odczuwałem jej modlitwę na sobie. Bo ile razy gdzieś wchodziłem w coś, w co nie powinienem chodzić i kiedyś rozmawiałem z babcią, to babcia mówiła, że zazwyczaj wtedy miała sen, że coś ze mną złego się dzieje. I wtedy szczególnie się modliła. Ale kiedy pojechałem na pogrzeb na pogrzeb mojej babci i ludzie z tego rodzinnego mojego zboru, skąd pochodzę, podchodzili i mówili: słuchaj Jurek, nie było niedzieli. Przez te wszystkie lata, jak ciebie tutaj nie było, nie było niedzieli, żeby babcia na nabożeństwie o ciebie się nie modliła. Nie było niedzieli. I odczuwałem. I można tak jakby trochę odczułem, kiedy zabrakło mojej babci. Ale dlatego proszę was, abyście... ja was noszę w sercu moich modlitw i nie mówię tego... mam jeden taki problem, że zawsze staram się unikać pewnych słów czy pewnych tym, żeby nie wyglądało, że chcę się przypodobać, że chcę coś ugrać. Tak było naprawdę i jest. W nocy, kiedy budzę się i zaczynam się modlić, spodobało mi się ileś lat temu takie powiedzonko, że kiedy nie możesz spać, nie licz baranów, a rozmawiaj z Ojcem. I tak zacząłem funkcjonować. Paweł w swoich listach bardzo dużo mówi o modlitwie. I to, co już wspominałem, w szczególności w 4 wersecie podkreśla, że ilekroć modli się za Filipianami, robi to z radością i dziękczynieniem. Czyli to nie jest coś, co było dla niego uczynliwością, a znowu muszę pomodlić się o Filipian. Ale mówi, robię to z radością i dziękczynieniem. Następnie opisuje treść swoich modlitw o Filipian. Czytając, chciałbym z trzech tłumaczeń na początku przeczytać. To są tylko trzy wersety, więc to nie będzie takim wydłużaniem. Najpierw z Brytyjki. Apostoł Paweł pisze tak. I oto od 9, pierwszy rozdział od 9 wersetu do 11. I oto modlę się, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie, abyście umieli odróżniać to, co słuszne, od tego, co niesłuszne, abyście byli czyści i bez nagany na dzień Chrystusowy, pełni owocu sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa ku chwale i czci Boga. W innym tłumaczeniu, a modlę się o to, aby miłość wasza doskonaliła się coraz bardziej i bardziej w głębszym poznaniu i wszelkim wyczuciu dla oceny tego, co lepsze, abyście byli czyści bez zarzutu na dzień Chrystusa, napełnieni plonem sprawiedliwości, nabytym przez Jezusa Chrystusa ku chwale i czci Boga. Jeszcze inne tłumaczenie, modlę się też, aby wasza miłość coraz bardziej wzbogacała się w poznanie i doświadczenie, abyście rozpoznawali to, co słuszne, byli szczerzy i nienaganni w dniu przyjścia Chrystusa, pełni owocu sprawiedliwości dzięki Jezusowi Chrystusowi dla chwały i uwielbienia Boga. Dzisiejsze kazanie nazwałem Uczyń priorytety Ewangelii priorytetem twojej modlitwy. Bo modlitwy Pawła, w szczególności modlitwa tutaj, zanoszona przed Boży tron, odzwierciedla priorytety Ewangelii. Bo o co apostoł Paweł modli się w tej modlitwie? Chciałbym, żebyśmy się przyjrzeli takim trzem cechom tej modlitwy. Po pierwsze, apostoł modli się, aby miłość Filipian doskonaliła się coraz bardziej i bardziej. Nie ma tu mowy o obiekcie miłości. Apostoł nie pisze, że modli się o to, by ich miłość doskonaliła się bardziej do Boga, bądź do siebie nawzajem. Nie pisze, że coraz bardziej kochajcie Boga, albo chcę, abyście coraz bardziej kochali ludzi. Bo apostoł Paweł, wydaje mi się, że zostawił tutaj tą kwestię taką otwartą. Dlatego, że nie chciał ograniczać modlitwy tylko do jednej z form przyjawów miłości. Bo z naszego chrześcijańskiego punktu widzenia wzrastająca miłość do Boga musi mieć odzwierciedlenie w miłości do innych wierzących. Apostoł Jan w swoim liście w 5 rozdziale i w 1 wersecie mówi tak. Każdy, kto wierzy, iż Jezus jest Chrystusem, z Boga się narodził. A każdy, kto miłuje tego, który go zrodził, miłuje też tego, który się z niego narodził. Nie ma kochania Boga bez kochania drugiego człowieka, a w szczególności drugiego wierzącego. Nie ma kochania człowieka bez kochania Boga. To są rzeczy, które się wykluczają. I Paweł, myślę, że pisząc tutaj i o to modlę się, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała, to ma na myśli to, co mówił Jan, że wasza miłość do drugiego wierzącego i do Boga ma razem wzrastać. Ma razem się rozwijać. Paweł modli się, aby miłość Filipian coraz bardziej doskonaliła się. Bez względu na to, jak wspaniały był Kościół Filipi, jak był doskonały, mówi, niech wasza miłość doskonali się. Po drugie, apostoł nie ma to na myśli zwykłego sentymentalizmu. Podejście do miłości mężczyzny i kobiety różni się. Nieraz tego doświadczałem. Trochę inaczej myślą o tym kobiety. Wy jako kobiety inaczej trochę podchodzicie. Mężczyźni trochę inaczej. Dla kobiet to jest bardziej romantyzm, piękna atmosfera, piękna kolacja ze świecami i takie, kiedy ten wymarzony mężczyzna wyznaje miłość. Dla mężczyzny bardziej taka może stara chrześcijańska pieśń, która mówi: miłość czynem jest. I to trochę wyrażone jest, myślę, w skrzypku na dachu, kiedy Tewe pyta się swojej żony po 25 latach, czy ty mnie kochasz? Ona odpowiada, mówiąc tak kolokwialnie, chłopie, no po 20 latach mnie się pytasz? Przez 25 lat piorę ci koszulę, przez 25 lat ci gotuję, wychowałam nasze dzieci. I ty się mnie pytasz, czy ja ciebie kocham? Człowiek w miłości jest gotowy do poświęceń. I pewne rzeczy robi dlatego, że kocha. Że to nie jest takie usiadnięcie w wygodnym fotelu przed ciepłym kominkiem, palącym się kominkiem i wzdychanie. Ale to są też konkretne rzeczy. Nie mówię, że tamto jest złe, ale musi być równowaga między jednym i drugim. Bo czasami my jako mężczyźni popełniamy ten błąd, bo uważamy, że miłość jest czynem, więc nie okazujemy takiego uczucia, jakiego wy jako kobiety pragniecie, no bo to, co w tej rozmowie zacytowane, przecież robię, no kobieto, troszczę się o ciebie, pracuję na utrzymanie domu, daję ci poczucie bezpieczeństwa, no czego ty ode mnie chcesz? Ale kobieta czasami pragnie takiego sentymentalizmu, dostać czasami, więc musi być równowaga między jednym i drugim. Ostatnio po koniarsku byłem w pewnym domu, kiedy kobieta jest w trakcie rozwodu. Nie, jest 3 lata, przepraszam, tu w drugim. Jest 3 lata po rozwodzie. I mówi, wie pan, przyszedł taki czas, że już zaczynam, jakby pozbierałam się i zaczynam odczuwać brak drugiej osoby. Brakuje mi, mówię, tego, co nie dostałam w pierwszym związku. Brakuje mi rozmów, brakuje mi bliskości drugiej osoby. I za tym pragnę, za tym tęsknię. Paweł mówi, a modlę się o to, aby miłość wasza obfitowała coraz bardziej w poznaniu i dogłębnym rozeznaniu. Miłość, o której pisze apostoł Paweł, to miłość, która jest coraz bardziej świadoma. Apostoł, co oczywiste, nie ma na myśli obfitującej w każdą dziedzinę wiedzy, bo nie chodzi o to, aby Filipianie posiedli wiedzę z zakresu na przykład fizyki jądrowej czy życia żółwi morskich. To nie chodzi, żebyśmy mieli jakąś wiedzę na temat przyrody czy innych dziedzin. Ale apostoł pragnie, by Filipianie radowali się poznaniem Boga, słów Jego i dróg Jego, i aby poznanie to było światłem kierującym ich życiem. Bo jeśli nie poznajemy naszego Boga, to skąd możemy wiedzieć, jaki On jest? Skąd mogę, jeśli nie poznaję Go i nie poznaję Go na kartach też Biblii, to skąd mogę wiedzieć, że jest Bogiem miłosiernym? Że jest Bogiem łaskawym? Skąd mogę wiedzieć, że Bóg jest Bogiem wszechmogącym i jest w stanie wyrwać człowieka z każdej trudnej sytuacji? Paweł w drugim liście, w pierwszym rozdziale do Koryntian, pisze do Koryntian takie słowa. Mówi, wasz współudział wraz z nami w modlitwie wyratował nas. Byliśmy już przekonani, że nasze życie zakończyło się. Ale wasz współudział w modlitwie spowodował, że Bóg wyratował nas. Skąd możemy wiedzieć, że Bóg ratuje, jeśli tego nie poznajemy Go? Skąd mogę wiedzieć, że On jest wszechmocnym Panem, jeśli tego nie doświadczam? Bo to nie chodzi tylko o intelektualne poznawanie Boga, że nabijam swoją głowę wiedzą, że głowa coraz bardziej rośnie. Myślę, że Paweł ma tu na myśli poznawanie z doświadczaniem. Czyli z tą praktyką, że w swoim życiu doświadczam, jaki On jest. Najpierw Go poznałem, ale później w swoim życiu na kolanach, kiedy pewne rzeczy przechodzę, doświadczam, widzę, jaki On naprawdę jest. I że On jest taki, jak mówi Jego Słowo. Filipianie mieli radować się poznawaniem Bożych słów i dróg, i aby poznanie to było światłem kierującym ich życie. Jeśli będziemy poznawać Boga, to będzie tym dla nas światłem w naszym życiu. Kiedy będziemy przychodzić przez różne trudne chwile, to On będzie tym światłem, które wskaże nam drogę, który przeprowadzi nas przez te trudne chwile. Bo apostoł Paweł uznaje za rzecz oczywistą, że autentyczny wzrost w poznaniu Boga nie jest możliwy, jeśli człowiek jest pełen zgorzknienia lub grzechu. Jeśli jest grzech w moim sercu, to on oddziela mnie od Boga. Więc nie będę Go poznawał, nie będę doświadczał Jego miłości, Jego łaski, jeśli nie przyjdę i nie będę z tego pokutował. Bo poznawanie Boga wymaga określonej moralności. Można nauczyć się całych fragmentów Pisma Świętego na pamięć. Można nauczać w szkółce dzieci uczyć wersetów. Można skończyć seminarium, uzyskać tytuł teologa. Jednak to nie musi być równoznaczne z poznawaniem Boga i Jego dróg. Znałem człowieka, który znał Biblię lepiej niż niejeden wierzący. Nie dość tego, potrafił właściwie zinterpretować fragmenty. Ale to nie przeszkadzało mu żyć w nałogu alkoholowym. To nie przeszkadzało mu żyć swoim życiem. Miał wiedzę doskonałą, ale nigdy nie wprowadził jej w praktykę w swoim życiu. Więc to nie chodzi o nabywanie teoretycznej wiedzy. I to nie chodzi o nauczenie się całych fragmentów na pamięć. Dobrze jest, to nie znaczy, że nie należy, że należy pójść w drugą skrajność i nie będę się uczył. Nie, mamy uczyć się, bo to kiedy nie mamy Biblii przy sobie, Duch Święty czasami w rozmowach przypomina nam wersety, które żeśmy się nauczyli i używamy ich w rozmowie. Potrafimy zacytować, potrafimy się na nie powołać. Bo to poznanie, o którym mówi apostoł Paweł, wymaga nowego narodzenia. Ujmując to od strony pozytywnej, poznanie Boga wymaga wzrostu naszej miłości do Boga i do bliźniego. Nasza miłość ma wzrastać. Dość często w świecie się mówi, jeśli coś pozostaje w tym samym miejscu, to znaczy, że się cofa. Jeśli w swoim chrześcijańskim życiu pozostajemy cały czas na tym samym poziomie, to można powiedzieć tak naprawdę, cofamy się w swoim rozwoju. Mamy iść cały czas do przodu. Nasze poznanie i wzrastanie nasze w miłości do Boga i bliźniego ma cały czas iść do przodu. Tak jak poznanie Boga i Jego Słowa jest zachętą dla nas, dla naszej miłości, tak też dla głębszego poznania Boga niezbędna jest miłość. Ponieważ niezmiernie trudno jest rozwijać się w naszym chrześcijaństwie tylko w jednym kierunku. Nie możesz powiedzieć, po tym kazaniu zmienię swoje modlitwy. Ale nie zmienię swojego postępowania. Będę coraz bardziej poznawał Boga, ale nie mam zamiaru mu być coraz bardziej posłuszny. Będę okazywał coraz więcej miłości bliźnim, ale nie mam zamiaru coraz bardziej się uświęcać czy coraz lepiej poznawać Boga. Jako chrześcijanin, jako dziecko Boże, nie możesz w ten sposób postępować. Życie chrześcijańskie obejmuje każdy aspekt naszego życia, naszego istnienia. Całe nasze życie, nasze myśli, mowa i czyny musimy z radością poddawać Bogu i Jego Synowi, naszemu Zbawicielowi. To Jemu wszystko poddajemy. On jest Panem i Królem i nas ukochał i nasze życie ma być tym odzwierciedleniem Jego miłości i mamy wzrastać w tej miłości. A jeśli wzrastamy w tej miłości, to korygujemy swoje życie. Apostoł Paweł w liście do Rzymian mówi w 12 rozdziale, w 2 wersecie: przemieńcie się przez odnowienie swojego umysłu. Czy mamy zmieniać swoje myślenie, a z tego będzie wynikać zmiana naszego postępowania. Modląc się, aby miłość Filipian coraz bardziej obfitowała, apostoł natychmiast dodaje: w poznaniu i dogłębnym rozeznaniu. Ale dlaczego mamy poznawać, wzrastać w poznaniu i dogłębnym rozeznaniu? 10 werset, Paweł odpowiada w 10 wersecie, abyście umieli odróżnić to, co słuszne, od tego, co niesłuszne. Abyście byli czyści i bez nagany na dzień Chrystusowy. Już nie będę szukał. Przyszedł mi na myśl teraz taki fragment, kiedy z tym, kiedy Jonasz idzie do Niniwy i Bóg mówi, że są tam, że mieszkańcy tego miasta nie potrafią rozróżniać prawej ręki od lewej. Czyli mówiąc inaczej, że nie potrafią rozróżniać, co jest dobre i co jest złe. I tak żyją w swoim grzechu, że zatracili możliwość poznania dobra i zła. Paweł do Filipian mówi, że mamy wzrastać w poznaniu i dogłębnym rozeznaniu po to, aby umieć odróżnić to, co słuszne, od tego, co niesłuszne. Abyście byli czyści i bez nagany na dzień Chrystusowy. Bo po trzecie, modlitwa ta w zamierzeniu apostoła ma ten jeszcze jeden cel. Prosi Boga, aby Filipianie umieli odróżniać to, co słuszne, od tego, co niesłuszne. Aby byli czyści i bez nagany na dzień Chrystusowy. Najwyraźniej nie chcę, aby Filipianie zadowalali się przeciętnością. Czy w swoim życiu zadowalasz się przeciętnością? Czy chcesz czegoś więcej? Czy chcesz coś, aby szło cały czas do przodu? Czy stwierdzasz, wystarczy mi to, co mam? Paweł nie chce, aby Filipianie zadowalali się przeciętnością. Nie zadowala go status quo w upadłym świecie. Pragnie, by wierzący dojrzewali i coraz lepiej potrafili odróżniać dobro od zła, doświadczając w swoim życiu tego, co najlepsze. Pragnie, aby zabiegali o rzeczy najlepsze w poznaniu Boga, w ich relacjach z innymi wierzącymi oraz w radosnym posłuszeństwie Bogu. W ostatecznym rozrachunku pragnie ich doskonałości. Modli się, by byli czyści i bez nagany na dzień Chrystusowy. Ktoś kiedyś powiedział, abyście, parafrazując ten fragment, abyście byli w stanie ocenić, co jest najlepsze, zamiast gonić za czymś, co wprawdzie jest bez zarzutu, ale nie sięga najwyższego poziomu. Dobro jest wrogiem najlepszego. I mogli w ten sposób okazać się czyści i bez mazy w dniu Mesjasza. Abyście byli w stanie ocenić, co jest najlepsze, zamiast gonić za czymś, co wprawdzie jest bez zarzutu, ale nie sięga najwyższego poziomu. Czy zadawalasz się w swoim życiu przeciętnością? Pragnij czegoś więcej. Oczywiście znajdą się ludzie, którzy powiedzą, że taka modlitwa to jest przejaw bałwochwalstwa, bo to jest pójście w stronę profesjonalizmu, jakiś, czyli samozadowolenia. Ale myślę, że Paweł nie uważa modlitwy o doskonałość za przejaw bałwochwalstwa. Chociaż prawdą jest, że perfekcjoniści mają manię na punkcie doskonałości, która dość często staje się ich bożkiem. Ale apostoł tak nie postępował. On cały czas, jak czytamy w jego listach, cały czas dąży do tej doskonałości, do obrazu, jakim jest Jezus Chrystus. Jak mówi w innym liście, wymalowany przed naszymi oczyma. Prośby Pawła w modlitwie skupiają się na Ewangelii. I są one, modlitwami w życiu Filipian. Te priorytety Ewangelii są modlitwami w życiu Filipian. Ponadto ostatecznym celem modlitw o obfitość owoców Ewangelii w życiu Filipian jest przynoszenie chwały Bogu, który ich odkupił. Do jakiego stopnia prośby te są obecne w twoich modlitwach? O co modlisz się, kiedy modlisz się o brata, siostrę w Chrystusie? O co się modlisz, kiedy modlisz się o swój zbór? Kiedy ostatni raz modliłeś się, aby inni wierzący swego zboru obfitowali w miłość, w większe poznanie i dogłębne zrozumienie duchowe po to, aby umieli odróżnić i doświadczyć tego, co dla nich najlepsze i aby obficie wydawali owoce sprawiedliwości ku chwale i czci Boga? O co się modlisz, kiedy skłaniasz swoje kolana? Większość, tak jak jakiś czas temu zaobserwowałem w swoim życiu, że większość moich modlitw dotyczyło spraw osobistych, znacznie odbiegających od spraw Ewangelii. To nie znaczy, że nie mamy modlić się o te rzeczy. Że teraz to ja już... Nie, ktoś przychodzi z prośbą osobistą, to nie będę się modlił, bo będę modlił się tylko o priorytety Ewangelii. Mówię, to nie chodzi o to, żeby tego nie robić. Ale musi przyjść równowaga do naszych modlitw. Przecież służymy Bogu, który zachęca nas, aby zrzucać na Niego nasze troski. Gdyż On troszczy się o nas, jak mówi apostoł Piotr w 5 rozdziale, w 7 wersecie. I kiedy przyglądałem się swego czasu modlitwom apostoła Pawła, zapisanych w wszystkich listach, to większość jego modlitw jest tyczące się Ewangelii w życiu zborów, do których się modli. W życiu ludzi, o których się modli. Czy jest w naszych modlitwach odzwierciedlenie celów Ewangelii? Bo jest interesujące, jak większość modlitw Pawła spójna jest z celami Ewangelii. Mamy skłaniać swoje kolana. I włóżmy więcej Ewangelii w nasze modlitwy. Postaw Ewangelię na pierwszym miejscu w swoim życiu. A to oznacza, że podstawą twojego życia modlitywnego muszą stać się priorytety Ewangelii. Amen.